Dzień dobry w 2021 roku. Nie dla wszystkich zaczął się najlepiej. Tu w Hiszpanii coś o tym wiemy, ale to za chwilę. Ja, jak wiecie, nie wierzę w żadne przełomowe momenty, w to, żeby wraz z końcem jednego roku miało się coś niezwykle innego, dobrego czy złego zacząć w kolejnym. Trochę sobie żartowałem na Facebooku, nawet z tego w Sylwestra, pisząc, że tym wszystkim, którzy o 12 będą szaleć z radości, ciesząc się, że nadszedł nowy rok. Przypominam, że to samo robili rok temu, kiedy rozpoczął się 2020, więc bardzo ostrożni powinniśmy być już z tym cieszeniem się tym, co następuje. W Hiszpanii 2021 zaczął się najgorzej. Atakiem zimy, burzą Filomena, która rozniosła tutaj wszystkie standardowe klimaty i aury. Te obrazki, które pewnie widzieliście w Madrycie, ludzi jeżdżących na nartach biegowych, saniami. Nawet widziałem mistrza, który jechał na biegówkach, a na plecach miał przypięty silnik z motolotni ze śmigłem i dzięki temu z turbonapędem śmigał po ulicach. To tak kwestii zabawowej, ale oczywiście nie wszędzie było do śmiechu. Kilka osób zginęło z powodu tej nagłej zmiany pogody. Tysiące przeżyły horror, tak jak kierowcy uwięzieni w samochodach całymi nocami. Wojsko ratowało ich, tutaj kilkaset dróg było nieprzejezdnych, kilkadziesiąt zamkniętych na stałe. Najgorsza sytuacja w Madrycie ze szpitalami, z dojazdem do szpitali i to, kurczę, w czasie, kiedy powinny właśnie nie tylko ruszyć, ale bardzo intensywnie odbywać się szczepienia. No już widać po statystykach, że w Madrycie jest najgorzej. Tylko 16% z tych szczepionek, które Madryt dostał, trafiło do ludzi w pierwszym okresie, no bo przecież tam nie sposób dostać się do szpitala. Karetki grzęzną w zaspach i ludzi dowozi się wózkami, nosi na rękach i tak dalej. Sytuacja dramatyczna również w sporej części Hiszpanii, tej, w której może nie było takich opadów śniegu, tak jak na Costa del Sol, ale wyżej, w górach, no bo nas to tu dotknęły tylko zmiany typu, że zamiast 20 było 12, czy w nocy spadało do 6, nigdy czegoś takiego tu nie widziałem. Na lotnisku w Maladze, gdy temperatura któregoś dnia nad ranem była 4 stopnie, to był breaking news, wszyscy donosili o tym, że coś niezwykłego się dzieje, a w jakim szoku musieli być ci, którzy przylatywali na wakacje, zawsze przyzwyczajeni do tego, że na lotnisku w Maladze wysiadają w krótkim rękawku i spodenkach przez większość roku. Tutaj był gwałtowny sztorm, cała plaża zasypana jest bambusami, które przyniósł. Rzeki okresowe były niebezpieczne w górach. Trzeba było ratować w Esteponie również jednego kierowcę z tonącego auta. No a taki problem, może nie z narażeniem życia, ale z niskim komfortem jego, no to mieli wszyscy tutaj ci, którzy nie mają ogrzewania, a to jest jednak większość ludzi na Costa del Sol. Najzwyczajniej w świecie go nie ma, bo jest niepotrzebne praktycznie. Czasem ludzie gdzieś w domach mają kominek, ale to on jest bardziej dla fanów, jakieś chłodniejsze noce do zapalenia, ale nie jako funkcjonalne ogrzewanie, ale większość nie ma po prostu w ogóle, więc ci wszyscy marzli, tak jak nasi przyjaciele w Benalmadenie, pozdrawiam was serdecznie, którzy zakładali na siebie ileś warstw bielizny termicznej, jakiś skarpet, używali termoforów w nocy, żeby się tylko jakoś dogrzać. No to jest kolejny argument za tym, gdybyście zamierzali kiedyś wynajmować czy kupić mieszkanie na południu Hiszpanii, to muszą być okna od południowej strony, a mieszkanie cały czas nasłonecznione, bo słońce robi robotę. Nawet jak jest 12-13 stopni, to my chodzimy w krótkich spodenkach i mieszkanie nie wymaga ogrzewania. Ale rzeczywiście były takie dwa dni, kiedy i my musieliśmy włączyć klimatyzację z funkcją ogrzewania i dogrzewać troszkę salon i pokój, bo ten chłodek był odczuwalny. Nowe doświadczenie całkowicie po kilku latach. Z takimi temperaturami do czynienia tu jeszcze nie miałem, no ale to były w ogóle rekordowo niskie temperatury w Hiszpanii. Minus 32 stopnie nawet gdzieś na północy wybiło. Opady śniegu też podobno od 100 lat takich nikt nie widział. Wobec tego rok zaczął się kiepsko. Koronawirus trochę został odsunięty w cień, a raczej w zaspę. W związku z tym trochę Hiszpanie mniej się tym zajmują w ostatnich dniach, ale oczywiście trwają szczepienia. Czy one pójdą sprawnie czy nie, tego nie wiem. Na razie z tempa wynika, że ta odporność populacji zostałaby zdobyta dopiero za jakieś 3 lata. W Polsce to wygląda jeszcze gorzej, więc wolę nie mówić. Liczmy na to, że w jakiś cudowny sposób te szczepienia przyspieszą, choć doniesienia od różnych znajomych ze szpitali pokazują, że sytuacja w polskiej służbie zdrowia i w tej sprawie jest katastrofalna. Przytoczę wam opis jednego lekarza, który jest od szczepień w dużym warszawskim szpitalu i mówi, że to wygląda tak. Przychodzi rano, jest gotów do szczepień, ale nie ma kogo szczepić, bo administracja musi mu przygotować listę. Administracja robi to około 13:30. Wtedy też okazuje się, że połowy ludzi z tej listy nie ma i należałoby zaprosić rezerwowych. Ale zanim to się stanie, jest już 15:30 i przestaje pracować administracja. Pierwszego dnia po takiej akcji zdesperowany lekarz poszedł i by szczepionki się nie zmarnowały, bo pamiętajcie, że one się szybko przeterminowują, wybrał się na oddział i zaszczepił kogo popadnie po prostu. Oczywiście miał z tego powodu bardzo duże problemy. Mam doniesienia z innego szpitala, gdzie nie wiedzieć dlaczego w olbrzymim ośrodku szczepi tylko jedna lekarka. Nie wiadomo z czego to wynika, wobec tego ona jest naturalnym wąskim gardłem. No do tego ta afera z gwiazdami, bogatymi, różnymi uprzywilejowanymi osobami. Ja wam powiem, że jestem tutaj po środku, jak w wielu sprawach. Jestem w stanie uwierzyć, że wielu z nich było przekonanych, że biorą udział w jakiejś specjalnej akcji. Część wykazała się dużą naiwnością, a niektórzy po prostu skorzystali z okazji i ja ich za to, uwaga, nie winię. Rzucajcie we mnie kamieniem, jeśli jesteście totalnie bez winy w takich sprawach. Ale uważam, że każdy powinien walczyć o swoje życie i szczególnie kiedy system jest niewydolny i to nie jest tak, że jeżeli zaszczepił się na przykład Andrzej Seweryn czy Krystyna Janda, to znaczy, że obok na łóżku nie dostała szczepionki inna starsza osoba i przez to umarła. Nie, póki ta dystrybucja idzie tak słabo, że wiele szczepionek się marnuje, to te kilkadziesiąt osób, które je dostało i one się nie zmarnowały, to nie widzę w tym nic złego z punktu widzenia tych osób, bo każdy jest odpowiedzialny za to, żeby walczyć o swoje życie i zdrowie. Natomiast instytucje, które powinny panować nad tym, jak takie szczepionki są przyznawane, no to one oczywiście są winne i powinny się z tego tłumaczyć. Ale nie rzucam kamieniem w nikogo z tych zaszczepionych osób. Oczywiście jest dużo prawdy trafionych żartach mojego ulubionego Andrzeja Rysuje. Jeśli nie znacie, polecam profil Andrzej Rysuje na Facebooku czy Instagramie. I on zrobił taki rysunek, że lista zero, czyli ta pierwsza lista tych, którzy mieli być zaszczepieni, czyli pracowników służby zdrowia, to tak naprawdę nie chodziło o jedno zero, tylko o 6 zer, czyli że dostają te szczepionki milionerzy. No trafne poczucie humoru, bo tam gdzieś Grycani Irena Ellis chyba, czy tam już nie pamiętam kto, nie chcę tutaj rzucać nazwiskami, żeby kogoś niesłusznie nie oskarżyć, ale trochę milionerów też dostało. Leszek Miller, stary komuszek, który miał stare komusze układy gdzieś w szpitalu, sobie to załatwił. No, czyli odbyło się to jak zwykle, pewnie w innych krajach jest podobnie, ale uwaga, dzięki tym osobom i dzięki tej aferze ilość chętnych do zaszczepienia wzrosła podobno w ciągu kilku dni z 40% do 68%. Dziękujemy Krystyno Jando i wielu innych, bo dzięki wam zadziałał typowy mechanizm Polaków, w dużej części Polaków cebulaków, którzy też trafnie są podsumowywani w różnych dowcipach na temat szczepień. Ci sami, co wcześniej nie chcieli się szczepić, buntowali się, że nie będzie im tu nikt nakazywał szczepienia, nikt ich do niego zmuszał. Teraz, gdy dowiedzieli się, że uprzywilejowani dostali się w kolejce do szczepień przed nimi, to nagle chcą się szczepić. Nagle mówią, że im się to należy. I jeżeli taki skutek jest rzeczywiście i się utrzyma, no to było warto. Ale dobra, bo rozgadałem się o szczepieniach, sytuacji pogodowej i tak dalej, a powinienem podsumowywać rok. Dlaczego, skoro te przełomy mnie nie interesują? No trochę tak, dlatego że generalnie jest to dobry czas, żeby sobie poukładać trochę myśli w głowie. Trochę mnie zainspirowały podsumowania innych, a najbardziej Joanny Okuniewskiej z podcastu Tu Okuniewska, laureatki nagrody mojego festiwalu Bestrym Award za najlepszy podcast roku, zasłużenie, i właściwie myślę, że prędzej czy później powinna dostać nagrodę za całokształt, bowiem nie ma drugiej takiej osoby w Polsce, która tyle zrobiłaby dla rozwoju podcastingu, co Joanna Okuniewska. Czy się lubi styl, który ona prezentuje w podcastach, czy kogoś to jara, interesuje, czy nie, jedno jest bezdyskusyjne. To ona zrobiła najwięcej dla popularności podcastów, dlatego, żeby zawitały na salony, znalazły się w pierwszej lidze, a nawet na okładce Vogue jako temat i w środku, tak jak ona. I tak posłuchałem sobie Joanny i ona, to się nie wiem, czy Okuniewska chce być Aśka czy Joanna? Chyba Aśka. No to posłuchałem sobie Aśki i ona miała ten sam dylemat, który ja wcześniej z podsumowaniem roku, że trochę głupio podsumowywać, dlatego, że w sumie nie ma na co narzekać, a mało tego, był to najlepszy lub jeden z najlepszych okresów w jej życiu. I trochę jest taki problem. Ja również dlatego wstrzymywałem się z jakimiś postami na Facebooku, kiedy ludzie pisali, niech już odejdzie ten cholerny 2020, niech będzie następny. Po pierwsze, wiedząc, że nic magicznie się nie zmieni, data w kalendarzu tu niczego nie zmienia, a po drugie, dla mnie to nie był wcale najgorszy rok. Oczywiście na płaszczyźnie tego, co straciliśmy wszyscy jako ludzie, no to absolutny obłęd i koszmar, czyli mówię, mam na myśli te bliskie, pozbawienie bliskich kontaktów, swobody, wywołanie lęku, choroby wokół, troska o bliskich, zmiana przyzwyczajeń, te obostrzenia wszystkie pieprzone. To oczywiście problem, ale generalnie dla mnie ten rok nie był wcale najgorszy, a nawet był jednym z ciekawszych w życiu. Też trudno mi przechodzi przez usta, by powiedzieć najlepszy, dlatego rozumiem dylematy Aśki Okuniewskiej, która miała tyle powodów do szczęścia w tym roku. Od dziecka zaczynając, a na różnych wyróżnieniach kończąc, ale do tego za chwilę wrócę. Ja mam trochę podobnie, bo ten rok, już wam o tym mówiłem wcześniej, pomógł mi bardzo w moich zawodowych projektach. Co prawda, jedne zniszczył całkowicie, te, którymi zajmuję się od lat. Znalazłem się w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Znaczy nie, bardzo trudnej, to można powiedzieć, jak się pogorszą finanse. Ja po prostu straciłem wszystko. Już sobie opowiadam o tym lekko właśnie dlatego, że wyciągam dość pozytywne wnioski finalne. Straciłem koncerty, widowiska telewizyjne, które się nie odbyły z powodu koronawirusa. Kilkakrotnie pandemia odwołała mój festiwal Bestrym Awards, narażając mnie na wielkie straty, stresy, zaciąganie przeróżnych długów, żeby pomóc tej imprezie przetrwać, ale to już się nie będę rozwodził, odsyłam was do mojego podcastu o tym, jak byłem szczęśliwy, kiedy w końcu Bestrym Awards się odbył, i do mojej rozmowy z Maćkiem Orłosiem. Bardzo fajna rozmowa, naprawdę. Ale pomiędzy tym wydarzyło się dla mnie bardzo dużo dobrego. A mianowicie ten rok pokazał, jak duży wpływ mam na swoje i rodziny życie. Przypominam sobie rozmowy z moimi przyjaciółmi, z mojej słynnej grupy dyskusyjnej, o której słyszycie czasami, messengerowej. W lecie w Polsce, gdy spotykaliśmy się na porannych herbatkach czy na obiadkach zwanych lanczykami, i moi koledzy po pierwsze lekceważyli bardzo pandemię i zagrożenie, a jeśli dostrzegali jakiś z nią problem, to poza Polską, uważali trochę Polskę za naród wybrany, kraj, który z jakichś dziwnych powodów magicznych ta epidemia ominęła. Mówili też o tym, że po prostu każdy musi to przechorować i jakoś to się odbędzie bez większych problemów. A ja przekonywałem, że jesień i zima zapowiada się w Polsce najgorsza być może od wielu, wielu dziesiątek lat, i dlatego zamierzam uciekać, i że wolę być nawet na tarasie, gdyby w Hiszpanii miał być ponowny lockdown, niż w Polsce, kiedy będzie zimno, szaro, buro i masa obostrzeń, depresji, lęków i tak dalej. Tak to teraz wygląda. Bardzo mi z tego powodu jest przykro, bo bardzo chciałem nie mieć racji, ale to pokazało tylko, jak wiele od nas zależy. Koledzy, z którymi rozmawiałem, mogliby pstryknięciem palcami przenieść siebie i swoje rodziny w dowolne miejsce na świecie, choćby na tak modny ostatnio Zanzibar. Do Zanzibaru wrócimy tu jeszcze za chwilę. My też o nim myśleliśmy. Odpada, bo jest za wolny internet i za częste zmiany prądu, więc przy naszym stylu życia i pracy zdalnej to nie jest póki co najlepsze miejsce z tego, co relacjonują mi znajomi mieszkając tam, ale koledzy moi mogli się przenieść wszędzie, gdzie tylko by chcieli, mogliby też nie pracować już nigdy w życiu, gdyby tylko chcieli. A jednak to poczucie takie przywiązania i do spraw zawodowych i trochę lekceważenie zagrożenia, a trochę takie przyzwyczajenie do swojej strefy komfortu spowodowało, że nie zrobili żadnego ruchu, by sobie poprawić. Kilku z nich ciężko to odchorowało i ma powikłania pokovidowe wciąż. Ja pamiętam nasze rozmowy i kolega jeden powtarzał mi jak mantrę: wszyscy musimy to przechorować. Słuchaj Angeli Merkel, która powiedziała, wszyscy musimy to przejść. A ja powiedziałem, a ja wolę słuchać ekspertów, którzy mówią, że 30% osób może w ogóle nie zachorować. Nie tylko, że nie bezobjawowo, ale w ogóle. I ja chcę zrobić wszystko, żeby być w tych 30%. Czy mi się to do tej pory udało? Chyba tak, bo kto wie, może miałem bezobjawowo koronawirusa. Natomiast rzeczywiście robię wszystko, żeby to zagrożenie odsunąć. No i fajnie by było, gdyby udało nam się doczekać do szczepionki. Jednak bez chorowania, bez stresu, bo szczególnie te powikłania pokovidowe są bardzo przykre. Więc ten rok pokazał mi, jak wiele zależy od moich decyzji, bo decyzja wyjazdu do Hiszpanii była najlepszą, jakiej mogliśmy dokonać. Mimo tego, że większość ludzi, już nieraz o tym wspominałem, próbowała nas zatrzymać różnymi możliwymi sposobami, przekonując nas, że tylko w Polsce będziemy bezpieczni. I co? I przyjechaliśmy tutaj i tu nie było żadnego lockdownu. Cały czas otwarte restauracje, otwarte sklepy, normalne życie poza chodzeniem w maskach i to w określonych miejscach. Żadnych odczuwalnych negatywnych skutków koronawirusa, ba, to my sami musimy sobie przypominać, że on gdzieś tam jest i zachowywać dystans społeczny, co jest trudne, gdy spacerując przechodzimy codziennie koło knajp pełnych bawiących się ludzi. Pełnych, a w okresie świątecznym, sylwestrowym to już w ogóle była zabawa od rana do wieczora. I musimy sobie wtedy przypominać, spokojnie, jednak ten dystans warto zachowywać. Okej, oni niech się bawią, ale my jednak wybieramy inną opcję i staramy się zachowywać w naszym pojęciu rozsądnie. Dlatego też musieliśmy odmówić wielu spotkań ze znajomymi z żalem, bo lubimy towarzyskie spotkania i uciekło nam ich sporo, tych, które miały się odbywać w domach, bo jeżeli się z kimś spotykamy, to na zewnątrz i z zachowaniem bezpiecznego dystansu tego się trzymamy. Ale dobra, to dosyć do tego, to miało być tylko tło do słusznie podjętej decyzji i do kolejnego dowodu na to, że bardzo wiele zależy od nas. Ale następnym plusem 2020 roku było to, że ja, który zawsze musiałem przekonywać do mojego stylu pracy wszystkich dookoła i tłumaczyć, jak wiele można zrobić zdalnie, że nie trzeba się spotykać, nie trzeba do siebie jeździć, latać, nagle to stało się standardem. Wszyscy chcą realizować wszystko zdalnie. Zrobiłem w tym roku projekty, do których na pewno nie doszłoby wcześniej i z których jestem bardzo dumny. Mało tego, na końcu jeszcze wykorzystałem swój atut umiejętności odnajdowania się w pracy zdalnej i stworzyłem kurs pracy zdalnej, pierwszy taki certyfikowany kurs w Polsce, który jest dostępny na stronie pracujzdalnie.net. Zachęcam Was, również Facebook i Instagram, pod tą samą nazwą, kurs nagrany w formie audio, takich moich opowieści, do jakich Wy jesteście przyzwyczajeni w podcastach, no tylko tam już to jest to bardziej dydaktycznie, nazwijmy to, i to jest kurs, który każdego przygotuje do pracy zdalnej. Zrobiłem ten kurs, poprawiłem sobie relacje zawodowe i projektowe z bardzo wieloma środowiskami, firmami i osobami, które nagle musiały nadgonić i dostosować się do mojego stylu pracy, a nie odwrotnie. Tyle lat wytykali mi, że tak się nie da, że tak się nie można, że żyję poza nawiasem, że trzeba wydeptywać te korytarze na Woronicza w czasie, kiedy jeszcze wydeptywać się je chciało, że trzeba być w Warszawce, że trzeba być na tych lanczykach, na imprezkach wieczornych, przybijać piątki, jeździć na targi, do Cannes, to tu, to tam, że jeżeli ktoś tego nie robi, to go nie ma. I co? I cały świat funkcjonuje teraz zdalnie i da się. I to jest dla mnie bardzo dobra zmiana, pomagająca mi realizować projekty, które wcześniej nie byłyby możliwe. I tak udało mi się skończyć kurs, udało mi się skończyć Bestream Awards, pięknym finałem, jak wiecie, na koniec roku przygotowuję już kolejne audycje. Udało mi się jeszcze bardziej docenić mój styl życia, naszej rodziny i to, że jak się dobrze ze sobą czujemy, to, że jesteśmy z Gosią z dziećmi przez całe ich życie, praktycznie 24 godziny na dobę, okazało się najlepszą inwestycją na te koronawirusowe czasy, bo dla nas bycie ze sobą non-stop jest normalne, czujemy się tak świetnie i to poczucie tego, co tracimy, jest tym samym mniejsze. No, pomijam już inwestycje w zdrowie, odpukać naszych dzieci przede wszystkim, które spędziły całe swoje 6 lat życia w lecie praktycznie lub wiośnie i no, w większości nad morzem przy ultraczystym powietrzu, które jest zalecane teraz bardzo wszystkim, którzy chcą się chronić przed koronawirusem lub po nim dochodzą do siebie. Wobec tego naprawdę ten rok był dla mnie dobry. Oczywiście masa stresu związanych z lękiem o rodzinę. Mieliśmy też chore osoby w rodzinie. Niektóre ciężko. To wszystko trzeba odłożyć do osobnej przegródki, którą staramy się w głowie zamknąć, żeby tymi stresami się nie karmić. I tylko dlatego nie mogę powiedzieć, że to był najlepszy rok w moim życiu lub jeden z najlepszych. Ale gdyby odciąć to, to naprawdę był bardzo fajny i on był bardzo poważnym cały ten czas krokiem do zbudowania totalnej niezależności mojej rodziny, pomimo że kolejny raz odbijamy się od dna, zaczynamy od zera, kompletnie bez grosza, realizując zupełnie nowe rzeczy, ba, ryzykując nawet różnymi pożyczkami, czy w formie przysług, czy pieniędzy, inwestując w nie, tak jak w Bestream, ale pełni wiary, że to są rzeczy, które uniezależnią nas znowu na wiele lat. I że bez względu na to, co się będzie działo politycznie, geopolitycznie, epidemiologicznie, to my będziemy w każdej chwili mogli wsiąść w auto i pojechać w miejsce, gdzie może być nam lepiej. Wobec tego w sensie takiego poligonu doświadczalnego dla naszych przekonań, ideologii, to był czas, w którym my mogliśmy się tylko utwierdzić, że w wielu kierunkach, trendach naszego życia, przekonaniach powinniśmy iść dalej, były one dobrym wyborem, tak jak minimalizm, czyli nasze stopniowe lub bardzo dynamiczne nawet ograniczanie tego, co posiadamy. Ja cały czas chcę dojść do tej wersji ekstremalnej, że będziemy mieć po walizce na głowę. Do tego nam troszkę jeszcze brakuje, ale niedużo, bo już jesteśmy w takiej ilości dobytku, który jesteśmy w stanie do naszego auta. Ja mam Toyota Prius Plus, czyli takiego kombika. To my w czwórkę jesteśmy w stanie zapakować się do niej z całym naszym dobytkiem. Ale to jest wciąż jeszcze, i to jeszcze z moim dużym elektrycznym rowerem w środku. No i powiedzmy, że kilka kartonów czeka na nas w Polsce i kilka kartonów czeka na nas zawsze tutaj. Ale z takimi rzeczami, które możemy spokojnie zostawić za sobą. Czyli jeżeli byśmy nie przyjechali z jakichś powodów do Estepony już czy do Opola, to nic się nie stanie, jeżeli te rzeczy przepadną. Czyli taki dobytek, na którym nam bardziej zależy, to mamy ze sobą w aucie i ograniczymy go jeszcze bardziej. Czyli minimalizm ten rok potwierdził, że dobry kierunek. Praca zdalna, no to nikomu już nie muszę tłumaczyć, dlaczego ten rok potwierdził, że taki styl funkcjonowania zawodowego jest najlepszy. Nasz częściowy wegetarianizm, no również, no przy tym wszystkim, co się dzieje, tym bardziej trzeba dbać o planetę, tym bardziej trzeba włączyć jeszcze wyższy poziom empatii i naprawdę żywić się tym, czego nie musimy zabijać i tym, co od razu jest jedzeniem, co nie jest przetworzone. Dlatego życie w ciepłym klimacie ma też te zalety, że tutaj no więcej jest tego wszystkiego pod ręką, co można zerwać z drzewa, jak teraz jest wspaniały okres na pomarańcze, truskawki, był niedawno na oliwki, non stop praktycznie jest coś świeżego przez cały rok, czym się można karmić, mango jest w ostatnie miesiące z mango, ile zjadaliśmy tego mango. Wobec tego ten wybór stylu żywienia się też był dobrym. To, że przemieszczamy się samochodem i że nauczyliśmy się całą rodziną dzięki pandemii już jeździć samochodem, a nie tylko ja, a Gosia z dziećmi wcześniej leciała samolotem, przekonaliśmy się, że można, już tak będziemy jeździć. To daje nam pełną swobodę, niezależność od odwoływanych lotów i jest choć męczącą, to finalnie fajną przygodą. bardzo często wspominamy tę naszą szaloną drogę rodzinką. Może trochę gorzej z Hiszpanii do Polski, kiedy przy tych pełnych obostrzeniach i w stresie jechaliśmy pełnym jeszcze, ale już z Polski do Hiszpanii z noclegiem w Barcelonie i u naszego przyjaciela Klausa i Jan w Strasburgu było całkiem fajnie. Wobec tego, jak słyszycie, ciężko byłoby mi powiedzieć coś złego na ten rok poza typowymi rzeczami związanymi z koronawirusem. Pomimo, że zauważcie, jestem takim optymistą, pomimo tego, że pozamiatał mnie ten czas całkiem zawodowo, ale jak Feniks z popiołów się odbudowuje. I uważam, że finalnie wyjdzie z tego coś dobrego, że jeszcze bardziej uniezależnię się od projektów, których decydował ktoś w stacji telewizyjnej, decydował jakieś układy, gdzieś jakieś władze, fundusze. To, co robię teraz, buduje mi jak największą niezależność od takich sytuacji. No i jeszcze tyle dobrego spotkało mnie na koniec roku, tyle wróciło do mnie pozytywnej energii, wdzięczności, sympatycznych słów od laureatów naszego festiwalu Best Stream Awards, tak jak od ostatniej Aśki Okuniewskiej, której podcast włączyłem wczoraj przed snem, już leżąc z dziećmi koło północy w łóżku. Zobaczyłem, że jest nowy odcinek z podsumowaniem roku 2020 i ona podsumowywała tam najwspanialsze momenty tego roku, od wydania książki zaczynając, której sprzedała, uwaga, 35 tysięcy egzemplarzy już. To jest naprawdę na polskim rynku bardzo duża suma. Poprzez urodzenie córeczki cudownej, na którą tak długo czekała, aż przez znalezienie się jako jedna ze 100 najbardziej wpływowych kobiet listy Forbesa i w końcu, i tu poczułem dreszcze i było im bardzo przyjemnie, wśród tych najważniejszych zdarzeń Aśka Okuniewska wymieniła wygraną w moim festiwalu Best Stream Awards. I ona nie tylko mnie ucieszyła, ale natchnęła do tego, żeby nagrać ten dzisiejszy odcinek, żeby nie wstydzić się faktu, że z wielu rzeczy w 2020 się cieszę. I z wielu powodów będę go wspominał również dobrze. Jako bardzo duże, traumatyczne często doświadczenie, ale ze szczęśliwym finałem, z dobrymi wnioskami, ze wzmocnieniem swoich postanowień, miłości, więzi rodzinnych i wielu aspektów, które są najważniejszymi fundamentami do tego, żebyśmy byli szczęśliwi. No a teraz wam chciałem jeszcze powiedzieć na koniec, że zacznę się pojawiać również instagramowo, w live'ach instagramowych, które tak się rozhulały również podczas pandemii. To kolejny pozytywny jej aspekt. Bardzo wiele osób, również ci, którzy zostali pozytywnymi bohaterami streamingu czasów pandemii naszego festiwalu, czyli Basia Kurdej-Szatan i Rafał Szatan, Agata Młynarska, Aśka Koroniewska, Ada Fijał, Piotr Gąsowski i wielu innych, którzy live'ami na Instagramie podbili serca widzów i słuchaczy, wysyłając im dużo pozytywnej energii. I ja będę robić również takie live'y, w których chcę rozmawiać właśnie z tymi ludźmi, z tymi pozytywnymi bohaterami i z laureatami festiwalu Best Stream Awards, żebyście ich lepiej poznali. Do zobaczenia, więc również tym razem mówię, nie tylko do usłyszenia. Jeśli jeszcze nie polubiliście Instagrama Best Stream Awards, to zapraszam i na Facebook Best Stream Awards. Te live na początku się będą pojawiały na Instagramie. Może kiedyś na Facebooku zobaczymy. Pierwszy chcę nagrać z Basią Kurdej-Szatan i Rafałem Szatanem. Okazja jest do tego najlepsza z możliwych, bowiem Baśkę spotkał właśnie olbrzymi hejt, wykreowany i inspirowany przez Pudelka, ujadającą hienę polskiego internetu, która dla mnie powinna z niego zniknąć już zawsze. Ja bojkotuję Pudelka, nie dotykam, nie czytam od czasu. Nigdy nie byłem specjalnym zaglądaczem, ale z obowiązków zawodowych czasami klikałem, ale po śmierci Ani Przybylskiej, którą Pudelek po prostu prześladował do ostatnich chwil życia, zaapelowałem na Facebooku do wszystkich ludzi dobrej woli, żeby nie klikali, że ja tego nie zrobię i nie robię. W każdym razie ta pudelkowa hiena zaatakowała Baśkę znowu za to, że zrobiła sobie zdjęcie z czarnoskórymi dziećmi na Zanzibarze właśnie. a wmawiając jej jakieś wielkopańskie podejście białego człowieka, rasistowskie i tak dalej, kreując fałszywe komentarze pod jej postem i atakując ją bardzo, tak pozytywną osobę jak Baśka, która naprawdę robi bardzo dużo z Rafałem bezinteresownie dobrego dla ludzi i pokazali to w okresie pandemii, dlatego z nimi pierwszymi będę chciał porozmawiać, jako z tymi pozytywnymi bohaterami i dowiedzieć się, czy, a jeśli tak, to jak wpływa na nich taka fala hejtu, czy przypadkiem nie odechciewa im się kolejnych pozytywnych działań. Mam nadzieję, że nie, bo będę ich namawiał, żeby w nich nie ustawali. Mam nadzieję, że wasz rok 2020 też nie był tak koszmarny, jak być by mógł. Życzę wam, żeby 2021 był pełen pięknych niespodzianek i żeby przemyślenia i doświadczenia, również te złe z poprzedniego roku, przełożyły się dla was na dobre decyzje w tym. Bo widzę, że naprawdę dla niektórych jeszcze się musi zdarzyć bardzo dużo złego na świecie, by poszli po rozum do głowy i przewartościowali swoje życie. Tak jak mój kolega, którego wciąż namawiam, by przeniósł się choćby w takie miejsce jak tutaj i zadbał o swoje zdrowie, a on odpowiada mi nieustająco i nawet teraz po bardzo ciężkich covidowych przejściach, z których wciąż nie może ostatecznie się wylizać, że nie może na dłużej, bo praca, a należy do tych szczęśliwych osób, które mogłyby nie pracować już nigdy, tylko po prostu ją lubi, ale przedkładanie pracy i pieniędzy nad zdrowie nie jest najlepszym wyjściem. Mam nadzieję, że ją dojrzeje do dobrej decyzji i każdy z was wykorzysta te traumatyczne przeżycia do przewartościowania pozytywnego. Wszystkiego dobrego dla was, do usłyszenia. Przepraszam, że ostatnio odcinki pokazują się znowu trochę rzadziej niż wcześniej, ale obiecuję poprawę. Do usłyszenia.